Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас катехеза. Я Іваницький Сергій, радий вітати отця Міхала Бренкевича. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава.
Ну що ж, дорогі слухачі Радіо Марія, продовжуємо читати документи Другого Ватиканського собору, підрозділ «Екуменізм». Отче, про що сьогодні?
Про церкві і церковні спільноти, відділені від Римського апостольського престолу. Які są відношення сучасної церкви, jakie powinny бути ці відношення. Ми вже практично на кожній катехезі говоримо о тій проблемі, що маємо те два типи відділених від Римського престолу, східні і західні. І один від другого дуже відрізняються, але церква цей час пам'ятаючи, вспоминаючи слово Ісуса Христа о тим, щоб бути одне, робі всі можливі зусилля того, щоб з тими церквами мати якийсь там контакт і входити в діалог, який, надіємось, допровадить до якоїсь форми єдинства. Не знаємо, які. Не знаємо, які. Як говорить декрет, są dwie kategorie rozkoli, w których rozrywają cielność nieszytego chitonu Chrysta. Tak ten dokument poetyczny gaweta, nieszyty chiton Chrysta. Pierwszy z nich stali się na wschodzie, aby przez osporowania dogmatycznych formuł efesko i chalkedońsko w osoborów, albo późniejsze przez rozirwania cerkownego soprzyczastia między wschodnimi patriarchatami i rzymskim prestołom. Inszy wynik na zachodzie, bliż niż 4 stolice temu, w naslidok podziw, co ich my zwyczajno zwemo reformacją. Після цього від Римського престолу відокремилась відчислення національне або конфесійні спільноти. Між тим, в яких частково і далі звертаються традиції та католицькі форми устрою, особливе місце посідає англіканська церква. Особливе місце англіканська церква, тому що вона практично заховала богословие, zachowała swoje dogmatyczny i takoż jurydyczny charakter, z jednym tylko wyjątkiem, że głową cerkwi anglikańskiej nie jest papa rzymski, ale Karaliwa Wielkiej Brytanii. Bo jak sama nazwa wskazuje, anglikańska cerkwa jest to cerkwa, która jest ograniczona do Anglii. I ta cerkwa rozpoczęła swoją działalność od panowania karalia anglijskiego Henryka VIII, który za problem dynastycznych on oczekiwał syna, a jego pierwsza żona zakonna żona, poślubiona cerkownym taństwom, nie mogła dać mu syna, więc on zachodził rozirwaty te zjednania. Czasami, właśnie w tamtych czasach to było jakiś tam stopień niemożliwe, to muż to nie mają czy potomka, nie mają czy dzietyny, można byłoby taki ślub uważaty za nieważny, ale różne polityczne usłowia, a także to, że papa rzymski w jakim to zmysle był niemnożko podlianiem królów hiszpańskich, którzy mieli swoje problemy z angielską koroną, ten brak nie został uznany za nieważny, więc Karol Henryk VIII ryszył zasnować swoją własną cerkwę. Cerkwę anglikańską, cerkwę, która zachowała rytuał, liturgię, tak jak cerkwa katolicka. Jedynym to, co na początku wydryzniało tę cerkwę od innych, to, że nie była posłuszna, nie była słuchniana papie rzymskiemu. Potem ta cerkwa zaczynała dzielić się i zaczynała podczyniać się wpływom protestanckich cerkwi. No i to spowodowało, że ta cerkwa anglikańska, jest teraz dialog między katolicką i anglikańską cerkwą dużo utrudniony. Ale powracając do pierwszej schizmy, do schizmy schidniej, bo schizma zachidnia, czyli anglikańska i reformacja, one były blizno w podobnym czasie. Mamy striznicę niebachacioch rokiw. Powracając do wschidniej cerkwi, trzeba brać pod uwagę dużo ważną rzecz, to znaczy poznawać historię wschodnich chrześcijan, poznawać usłowia wschodnich chrześcijan, czemu taka, a nie inna była liturgia. Ten dokument o konstytucji, o dekret pro komunizm zaprosił nas, żeby my spoglądali na historię cyrki wschodniej w sposób taki dużo uważny i próbowali w nim znajdy także przyczyny różnego podchodu do pewnych form działania i istnienia cerkwi. Dekret pisze tak. Czy ma ustalić cerkwa wschodu ta zachodu i szli swoimi własnymi szlachami, objednani jednak braterskim sopryczastiem wiry i taństw, a jakszo miż nimi wynikali rozbieżności co do wiry czy cerkownego prawoporiadku, to moderatorom wyrzucił ich za spilną zgodą i ubyw na rzymski prestoł. Seret innych ważliwych pytań Świaszczenny Sabor rado nachoduje pro te, co na schodzi przycwitaje czy mało partykularnych, tobto pomistnych cerkow, seret jakich czylne miejsce zajmują patriarchi cerkwi. A te, jakie z nich pyszają się swoim pochodzeniem od samych apostolów. Tomu wschodnich chrześcijan przeważali i jeszcze nyni przeważają turbota i piknowania pro te, żeby zberechty tisni braterski związki u sopryczasci wiry ta lubowi, jakie powinni istnować miż pomisnymi cerkwami, jak miż sestrami. Tak samo slid skazaty pro te, że cerkwi schodu od początku swojego istnowania wolodijuć skarbom, z jakiego cerkwa zachodu trzymało, poczerpnęła w carycy liturgii, żeby osobliwo dogmaty chrześcijańskiej wiry pro Preswiatu Trójcu i Słowo Boże wopłoczone z Dziwy Marii były wyznaczeni na wschodnich soborach, co odbywali się na schodzi. Że zbrechty cu wiru tej cerkwi bardzo wytrpili i dosi strażdając. Predana apostołom spadszina była sprzyjata w różnych formach na różnymi sposobami. Od początku istnienia cerkwi i pojasniowali po różnemu, zależno od sposobu myślenia czy umów życia. Wse to, nie kazuczy, że pro zewnętrzne przyczyny, a ta i przez brak porozumienia i lubowi dawało przywit dla podziliw. Tomu cej Świaszczenny Sobor zaklikaje wszystkich, osobliwo tych, kto chce rewno trudyty się za dla powernenia bażanego sopryczasce miż schidnymi cerkwiami katolickiej cerkwi, że wony należnym czynom wrachowali osobliwy umowy wyniknienia i zrostania wschodnich cerkow, a także charakter ich widnosin z rzymskim prestołem. Do podilu to ta, że profsece wyrobili dla siebie prawilne słudzenia, retelne dotrzymywania tych wkazówek najwyższoju miroju sprijatyme stanowleniu bażanego dialogu. Ten fragment, troszeczkę dłuższy, pokazuje, jak ważliwa jest historia, żeby obie strony starały się poznawać historię formowania i rozwitku danej cerkwi. To jest dużo potrzebne, ponieważ możemy na liturgię spoglądać i na cerkwę, na jej formułę spoglądać nie ze swojej własnej punktu myślenia, ale trzeba brać pod uwagę mentalitet na przykład i pewien charakter wschodnich narodów. Jednym z takich pierwszych momentów jest to, że wschodnie narody dużo silne, dużo silno podchodzili i osobliwy sposób, troszeczkę odmienny, troszeczkę drugi, podchodzili do samego poznawania, znania, do formy słowa. Dla zachodniej cerkwi słowo jest przede wszystkim nosiem informacji. Informacji, która wymaga, żeby to słowo było konkretne, żeby to słowo było proste i żeby też żeby tych słów nie było zbyt bahato, bo to tylko tę informację w jakiś tam sposób skrywiuje, deformuje i jest, tak samo język filozofii zmusił zachodnią cerkwę, żeby wykorzystując filozofię chrześcijańską i wykorzystując sposób spoglądania na język, na formę, na słowo, przyjęli pewien troszeczkę racjonalizujący, ja bym skazał, sposób przyjmowania wiry i budowania cerkwi. A racjonalność niejako zaproszuje do tego, żeby o cerkwi i cerkwę przyjmowały w sposób najprostszy. To jest taki mały przykład, który ja kiedyś mówił, prawda? O tym na przykład, że dla oświadczenia w cerkwi zachodniej, na przykład jakichś tam liturgicznych instrumentów, na przykład liturgicznej czaszy i tak zwanego dyska, dla zachodniej cerkwi dostatecznym sposobem oświadczenia tych rzeczy dla sprawowania Eucharystii wystarczy, żeby wyprawić, pozując z tymi posudynami, wyprawić Eucharystię, bo sama prysutność Jezusa Chrysta wrze oświadczuje tę rzecz. To jest tak w zachodniej cerkwi. A w wschodniej cerkwi na przykład, żeby taka czasza i taki dysk, czyli to posudyny liturgiczne, mogły być wżywane, powinny być z początku poddane specjalnemu rytuałowi. I to jest taka różnica. Ten rytuał ma oczyścić te naczynia, żeby one były dostojne tego, żeby przyjąć Jezusa Chrysta. I sam Jezus Chrystus, koniecznie, że nie oczyszczaje, bo one zostały oczyszczone przed sprawowaniem liturgii. A w zachodniej cerkwi mówi się, że wystarczy tylko daną czaszę wżywać do eucharystycznej przemiany ciała i krwi Chrystusa w jego krew i ciało. I to już jest dostateczna jego prysutność, która oświadczuje. Bo tak jest pryncyp oświadczenia. Oświadczuje, to znaczy Jezus Chrystus udziela danemu przedmiotowi osobliwych właściwości, które potem pomagają ci różne przedmioty traktować jako dopomogę w naszej historii, w naszym procesie nawernienia, procesie takoż wazastania w wili. Także to jest dużo, dużo takie ważliwe. A na wschodzie sam proces oświadczenia jest długi, jest mnogoznaczny, to znaczy mnogo znaków jest w czasie tego samego procesu oświadczenia. I tutaj też jest ważne to, bo o ile w zachodniej cerkwi procesy oświadczenia mogą być zawsze niemnożko rozjasnione, to muszę zawsze jest możliwość jak pewnej katechezy, albo maleńkiej nawet katechezy, która pojaśnia, jakie ma znaczenie poświadczenia danego przedmiotu dla danej osoby, to w wschodniej cerkwi takiej katechezy nie ma. Więc co zrobić, żeby przyjmować dane przedmioty jako korzystne dla nas do pomogu? Треба заховати певен ритуал, який через знаки поможе нам трактувати цю річ як надзвичайну річ. Як річ, наприклад, в тому випадку чаша і диск, котре можуть бути використовані до євхаристичної жертви. Więc tutaj zamiast katechezy jest rozbudowana formuła poświęcenia. To też ma swój głęboki zmysł, bo my przyjmujemy okrążające dziejstwo taki na różne sposoby. Jeden z tych sposobów jest racjonalny sposób, czyli empiryczny. Ty spoglądasz na, tutaj troszeczkę wchodzimy w filozofię, prawda, ale tylko troszeczkę, prawda, nie za daleko. Filozofia, która mówi, to my powinni przyjmować wierzyty w rzeczy, które można empiryczny sposób dokazać, albo empiryczny sposób doświadczyć. Tutaj i to, ten empiryzm powoduje, że my formujemy pewne definicje, pewne znaki, pewne ryty w sposób maksymalnie prosty, bo możemy to w sposób fizyczny, jakiś tam sposób prowieryć. Z innej cerkwi ten empiryzm raczej jest stoi na drugim planie, na pierwszym planie stoi przede wszystkim doświad wiry. Doświad wiry, przeżywania, duchowne przeżywania osoby, która w jakiś tam sposób uczestniczy w danym procesie, religijnym procesie. I tutaj mamy tu granicę napryżenia, że jedna cerkwa z drugą cerkwą nie może tutaj... I dochodzi do pewnych paradoksów. Na przykład, w innej cerkwi duże ważne miejsce zajmuje ikona. Ikona, która ma swój kanon. I w kanonie na przykład jest zawarte o czym mnogo informacji. Czemu szata wersja tej Dziewi Maryi jest taka? Czemu świata Jezusa Chrysta jest taka? Osoby, które najbliż zaciekawione tym, co oznacza, jaka dany tekst, dany żest, dany symbol, mogą to w jakiś sposób znajty i uznaty u świaścieników. I znajdujesz, spoglądając na ikonę, ty spoglądasz nie tylko na pewne przedstawienie Przedstawienia Dziewi Maryi, czy jako jest światowo, ale także znajesz mnogo różnych detali, definicji, które pozwalają ciebie na tę ikonę spoglądać w sposób szerszy. Zobaczy Marię jako ta, która jest niepokalana zaczata, Marię, która jest do pobożnicy i tak dalej, i tak dalej. I tak samo, jeśli baczymy o serce Marii, też nas w jakiś sposób zaprosuje, żebyśmy wspomnieli sobie nieporoczne serce Pryswiatej Dziewi Maryi. To jest ten taki element, który jest dostatecznie ważliwy. Na Zachodzie ikony są też popularne, też ludzie lubią te ikony, ale nie mają świadomości tego, co ta ikona oznacza, bo nikt nie zna kanonu. Kanony znają tylko albo specjalisty, monachi, albo ten, kto zaciekawi się tym. Na Zachodzie też można zaciekawić. Jest taka Jevdokimowa, duża hana kniżka o symbolikę ikon prawosławnych, która troszeczkę wprowadza w ten, tylko komu chce. Oni spoglądają na tę ikonę w takiej troszeczkę innej toczki zrzenia. Baczyć w tym pewien kanon, troszeczkę czużywi tradycji zachidnej. Baczymy tutaj na przykład kanon bizantyjski. Bizantyjski, który ma osobliwe lico, duże oczy na przykład. Wielkie oczy. Tak samo malinkie usta, taka dołgowate lico. Tak samo palce u róg są ocień długie, prawda? Są to pewne... No, można byłoby tak na pierwszy zgad, pokazać tu tę różnicę, bo zawsze było jakimś takim gdzieś mistycznym przekonaniem tych, którzy ikonopisców, żeby pokazać pewną dziejsność nadprzyrodną. Więc angiel nie może mieć takich samych palców jak normalna ludyna. Powinien mieć dłuższe, prawda? Już nie mówię o kryliach, prawda, i tam drugich takich symbolach, jakie na przykład niektóre angiele mają pryła, takie kryla, w których każde pero ma oko gospodnie, na przykład. To jest taka duże ciekawy kanon. A i to podobається, ale taki sposób troszeczkę emocyjny, troszeczkę sentymentalny. Troszeczkę taki, to, że ta krasota też związane z tym, że to ikony są bogate. Bogate w kolory, bogate w pozoloczenia. W serce składaje się, że traktujemy tą ikonę jako przedmiot osobliwy, przedmiot, który nie zawsze nam pomaga przeżywać jakieś religijne wyczucia, ale na przykład z początku estetyczne wyczucia. Estetyka w życiu ludzkim jest dużo, dużo ważliwa. Nawet jest oddzielny fragment filozofii, który nazywa się estetyką, czyli nauczaniem o krasacie. Co takiego jest krasa, jaki sposób ją wyznaczyć, jaka była historia formowania pewnych kanonów krasaty. No i trzeba przyznać, że to te kanony krasaty są zależne też od pewnej kultury. I mamy dwie różne kultury, kulturę wschodu, kulturę zachodu. Więc, żeby my mogli poznawać tę kulturę wschodu, my powinni poznawać także specyfikę tej kultury. Poznawać też to, co jest też ważne, na przykład w katolickim przyjmaniu przeżywania taństw, że mamy te dwa aspekty, prawda? Przeżywania świadome, bliż świadome i męż świadome. Na prawosławnej cerkwi to nie ma wielkiego znaczenia. Ważne, żeby ty uczestwował. Nawet jeśli niczego nie rozumiesz, prawda? Jeśli nawet ważne, żeby ty postawił tu świczku, ważne, żeby ty pomolił się, a ostatnie rzeczy kto zrobi? No, świaścienik. Ale świaścieniku teraz zapłacić za to, to trzeba zapłacić. No, czemu nie? Wart jest robotnik swojej zarpłaty, jak to skazał Święty Paweł. W zachodniej cerkwi to troszeczkę wystupuje też po drugomu cenica znania świaścienika. I za te znania, za ten trud, który win przeżył, nauczając, też ma swoje znaczenie i też trzeba jego ocenić. Bo on jest specjalist, jakby nie było. Także mają ma tutaj trudny proces, to muszę, on nie jest jednoznaczny. Dużo silny i zależny jest od, jak już sam skazał, kultura. A kultura znowu jest zależna od terytorii, od historii, od tradycji. Boże, to są rzeczy duże, duże, złożne i nie można tak jednoznacznie opowiedzieć, czy ta historia była prawilna, czy nieprawilna. Skilki tam było ludzkich oszybok, a skilki Bożej woli. Tutaj jest to ten pewien problem, bo zawsze można skazać, że było niedostateczne Bożej woli i wszystko, nic rozdziewałeś, niczego nie zdziewałeś bliższe. Na tym zakończy się dialog. Ale jeśli my przyjmiemy, że to cerkwa ma prawo rozwijać się w różny sposób, w różnych naprawieniach, w zależności od tego, na jakiej terytorii znajduje się i jakim podczyniaje się różnym formom uprawienia, jeśli przyjmiemy to, w ten moment zobaczymy, że prawosławna cerkwa, mimo że na pierwszy wzgląd wydaje się duży silno od rzymokatolickiej cerkwi, jednak gdzieś w pryncypach jest ta sama. I ten sam Jezus Chrystus, który jest przyzywany do swojej prisutności między narodami pod widą chleba i wina, tak samo jest uważany i przyjęcia jego uważane jest za duże ważliwe w cerkwi wschodniej. I dlatego w cerkwi wschodniej nawet jest to podczyknięte jeszcze bliższe. I cerkwa wschodnia na przykład pokazuje, że to ludyna, żeby mogła przyjąć święte przyczastie, powinna przed przyczastiem wyspowiadać się, czyli przygotować się na przyjęcia. I znowu nastąpi pewien taki paradoks, bo spowiadania, oczyszczenia daje nam możliwość przeżywania głęboko Eucharystii, ale nie gwarantuje nam tego, że to będziemy wieczni po odbijaniu tej Eucharystii. My możemy błahodać Jezusa Chrystusa przeżywać na różne sposoby. Także wschodnia cerkwa jest to cerkwa, która wymaga od nas poznania jej historycznych i suspilnych prawił. Także wschodnia cerkwa ma swój prawoporządek. Też jest widzimy na przykład w tym, że świaścieniki prawosławne, najbliż widzimy, że świaścieniki prawosławne mogą wieńczać się, czyli mogą uczestniczyć w dwóch taństwach. Таинство подружия и таинство священства. Маємо теж відмінну традицію, літургічну традицію. Та різна традиція літургічна зв'язана є теж з менталітетом, але теж з традицією культури даного народу. Зовсім друга буде традиція грузинська чи арменська. Це то дві країни, які живуть практично поруч з собою. І в одній країні маємо більшість церкві грузинської православної, грузинська православна церква, а в другій маємо теж армійську церкву, але не обов'язково православною. Може бути również армянська церква, яка має своє корінь глибше, ніж церква православна. І теж, щоб познавати ту літургію, добре було познати історію літургії, познавати, які були условия, в яких розвивалася літургія. Все це має великий вплив. Ну і сьогодні стаємо перед фактом, що є дві спільноти християнські, а вони по-разному моляться. Не говорю вже о язикі, але цікаво є, наприклад, що в грузинській православній церкві язиком обов'язуючим є грузинський. Не грецький, не слов'янський, хоча ж це православна церква. Є то церква, можна сказати, первотна, бо вона в якийсь там спосіб нав'язує до традиції східних церквей, яким язиком обов'язуючим був язик грецький. То є ten парадокс, який ми часами спостерігаємо тут на Україні теж. На Україні. Що в залежності від того, яку мову виправлена літургія, так та церква повинна бути проваджена. І маємо теж армянський язик літургічний. І тут на Східі маємо старослов'янський язик літургічний. Від того язика теж залежить літургія, зрозуміння тієї літургії і можливість участвування в літургії. Коли я зустрічаю людей з православних і питаю їх, чи вони розуміють літургію, вони кажуть, що не розуміють, тому що є старослов'янським язиком. А коли кажуть, що старослов'янський язик є дуже близький чи українському, чи російському язику, вони якось цього не приймають до відомості. Бо якщо похилюєшся над тим текстом, дійсно ten текст є дуже красивий і нічим не відбігає від теологічних принципів католицької церкви. Więc ta różnorodność liturgii też jest pewnym elementem, który nas rozjednuje i którym trzeba zawsze pamiętać, bo jeśli nie pamiętajmy o tym, w ten moment zawsze dochodzi do pewnego negatywnego urownia, negatywnego urownia przyjęcia siebie wzajemno. Więc, drogie bracia i siostry, następnym elementem jest, już zacząłem własnej prawoporiadok schidnych chrześcijan. Co my czytajemy w dekrecie? Że od samego początku cerkwi schodu kierowali z własnym prawoporiadkom, stanowionym świętymi otcami i soborami, a zokrema wselińskimi. A oskільки певне розмаїття способів життя і звичаїв, як було вже сказано, що ніяк не суперечить єдності церкві, а навпаки, звільнює її красу і чимало сприяє здійсненню її місії, то Священний Собор, щоб усунути будь-які сумніви, заявляє, що Східні церкві, пам'ятаючи про конечну єдність усієї церкві, можуть керуватися власним правопорядком, а як таким, що краще відповідає менталітетові їхніх вірних та їхньому духовному благові. Строге дотримання цієї традиції, засади традиційні засади, якої, щоправда, не завжди дотримуються, є неодмінною передумовою для відновлення єдності. Так що тут правопорядок повинен, по-перше, бути познаний, по-друге, повинен бути прийнятий обома церквами, щоб то було певних недорозумів. То вимагає несамовитої толеранції, можна сказати, і такого підходу до взаємного підходу, позитивного підходу. Więc ten порядок, о котрим говорить декрет, jest дуже-дуже важливий. Далей. Теж православна церква, або східна церква східного обраду, ма право мати свій власний богословську спадщину. Ма право на ту богословську спадщину. Це такий простий причини, що частина стародавних отців церкви була грецького походження. Там мало хто був не греком. Бо греки мали такий уровень інтелектуальний, таке пізнання і філософії, і других форм релігійного життя, що це гарантувало правильне сформування богословських принципів. Ми то називаємо сьогодні теологія догматична, правда? Чи догматичне богослов'я. Чи є певні догмати, які ми приймаємо як догмати, котрих не треба оправдати, бо вони сам прийняті церквою як догмат. Догмат католицької церкви, чи певна основа, на якій ти можеш будувати свій підхід до Бога, до формування церкви і так далі. Także trzeba zauważyć, że ta różnica między wschodnimi a zachodnimi bogosłowcami jest duże widima. O ile na zachodzie zawsze starali się tu te znania systematyzować, jak się tam słów zapisywać, gdzie mamy takich plidnych, duże plidnych pisacieli jak Jan Zolotusty, czy Święty Augustyn, czy Święty Ambroży, Święty Gregor Wielki, oni zostawili oczym mnogo swojej duchownej spadczyny. Oni zostawili oczym bardzo też objaśnienia jeszcze nowopisania. Czyli byli ludźmi, którzy w sposób taki duże, duże konkretny duszpasterski, bo to było przede wszystkim duszpasterskie tworzenia, pokazywali, jak wieru przeżywa to swojemu życiu. I tutaj jednak oni wybywali z rzymskiej tradycji, tradycji oratoriów, tradycji logicznego myślenia, tradycji pewnych polemik, które polegały, między innymi po czym polegały na tym, żeby jedną osobę przekonać do swojego mnienia, do swoich pryncypiów. Wschodnia cerkwa nie była tak radykalna, nie była tak logiczna jak cerkwa zachodnia, więc ona pozwalała swoim twórcom dochodzić czasami do pewnych wysnowków, które można byłoby nazwać, ja bym wskazał tak najprostszym słowem, że to były te różne spoglądy, czasami i pomyłkowe. Ale cerkwa zachodnia starała się w logiczny sposób objaśniać wszystko. Bo rzymskie prawo było to prawo proste, bo było też logiczne. I w taki sam sposób formowały się różne polemiki i dyskusje. I to wymagało pewnej dyscypliny dogmatycznej. Jedno wynikało z drugiej. To jest to, jak gdyby to pewna gwarancja, że wysnowki, jakie będą, będą wysnowkami, które będą drugie przyjęte z takiej prostej przyczyny, że one są po prostu logiczne. To znaczy, jedno wynika z drugiego. To jest ten sposób filozofski, sposób myślenia. W chińskiej cerkwi nie ma tego pryncypu. W chińskiej cerkwi ważliwe jest wrażenie, ważliwe jest odczucia. Ty masz swoimi słowami, swoimi zrównianiami. Tutaj ja bym to zrównał jakby zachodni podchód do bogosłowia, jakby był prozatorski, prawda? Nie wiem, czy istnieje takie słowo proza. Proza to jest to, co nie jest stichą.
Prozaiczne.
O, prozaiczne. No i poetycki z drugiej strony. Prozaiczny jest w zachodniej cerkwi, a poetyczny jest z chinnej cerkwi. Bo poezja ma zawsze drugie pryncypy istnienia. Poezji ważliwe jest, żeby słowa tak wżywały, żeby one wywołały konkretne wyczucia osoby, która słucha je. I mamy tutaj takie duchowne, prekrasne, czudowe wyrażenia, wytwory różnych pisacieli w chińskiej cerkwi, które są porażające. One dosyć silno poruszają serca i pomagają nam rozumieć. Ale czasami, jeśli ty spoglądasz na to z takiej zachidnej, logiczny sposób, okaże się, że tam jest dużo raczej niejasnych, nielogicznych, nie wynikających samych siebie, zapereczuj ich sobie. Bo my czasami właśnie spoglądają czy w sposób taki prozaiczny, spoglądają czy w taki sposób prozaiczny, poezja nagle ciraje swój charakter, ciraje swój wpływ, ciraje swój wychowor. Także tutaj trzeba być duże ostrożnym w formułowaniu różnych opinii na temat bogosłowia wschodniego i zachodniego, bo one duże silno wydrzniają się już sobą. Ale trzeba poznawaty. No i poznawaty i czytaty wschodnią poezję jednak z takim głębokim przekonaniem, że to jest przede wszystkim efekt pewnego religijnego przeżycia, które doprowadziło do takiego krasiwego wyrażenia pewnych dumok. I mamy w chińskiej cerkwi duże harne i duże dopomożne asketyczne dzieła, które dopomagają w rozwijaniu duchownego życia. Także to jest ten drugi aspekt, poznawania wzajemnie sobie, zrozumienia, że to podchód do bogosłowia może być różny w formie, ale w samych pryncypach on jest taki sam z tej takiej prostej przyczyny, że większość dogmatów cerkwi było sformułowanych jeszcze przed Raskołą. Także Raskoł nie pomieniał dogmatów, jedynie zmienił podchód, sposób podchodu do tych dogmatów. Ale o następnych różnicach będziemy mówić następnym razem.
Ну що ж, дякуємо вам за цю катехезу. З нами був отець Міхал Бранкевич, який нам коментував документи Другого Ватиканського собору, зокрема екуменізм. Дякую, отче, до нових зустрічей з Богом.
Богом.